Przeczytam Słowo Boże z Ewangelii Łukasza, rozdział 11, wersety od 5 do 13. I rzekł do nich: Któż z was, mając przyjaciela, pójdzie do niego o północy i powie mu: Przyjacielu, pożycz mi 3 chleby, albowiem przyjaciel mój przybył do mnie, będąc w podróży, a nie mam mu co podać. A tamten z mieszkania odpowie mu: Nie naprzykrzaj mi się, drzwi już są zamknięte, dzieci moje są ze mną w łóżku, nie mogę wstać i dać ci. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Gdzież jest taki ojciec pośród was, który, gdy syn będzie go prosił o chleb, da mu kamień? Albo gdy będzie go prosił o rybę, da mu zamiast ryby węża? Albo gdy będzie prosił o jajo, da mu skorpiona? Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Boże Ojcze, prosimy Cię o Ducha Świętego, o to, żeby wyjaśnił nam Twoje Słowo, żeby podpowiedział, jak możemy Go zastosować w naszym codziennym życiu. I o to, by nas prowadził przez każdy kolejny dzień naszego życia. W imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Kontynuujemy dzisiaj temat, którym zakończyłem kazanie w ubiegłym tygodniu. Mówiliśmy o modlitwie wtedy, o modlitwie z wiarą. I wtedy zaakcentowaliśmy to, że wiara, o której Jezus mówi, która powinna cechować naszą modlitwę, nie jest czymś, co jest nastawione na spełnianie jakichś naszych zachcianek, ale jest nastawione na poszukiwanie Bożej woli i na wydawanie owoców w naszym życiu. Dzisiaj będziemy mówić o modlitwie, która jest wytrwała, która może być wytrwała i która bazuje na Bożej szczodrości, na Bożej hojności. Oczywiście chciałbym, żeby większość tego, o czym będziemy mówić, dotyczyła Boga, a nie nas, dlatego że istnieje taka pokusa, żeby te wszystkie teksty o modlitwie potraktować jako taki podręcznik dla nas. 5 kroków do tego, żeby Bóg wysłuchał twoich próśb. I wtedy koncentrujemy się na tym, co ja muszę zrobić, jaki ja muszę być, jak się ja muszę zachować, żeby przekonać Boga do tego, żeby wykonał moją prośbę. Biblia generalnie w większej mierze jest o Bogu. Owszem, ona obejmuje człowieka, charakteryzuje jego postawę, demaskuje jego grzeszną naturę, ale Biblia jest o Bogu. Tim Keller, taki amerykański pastor, który jako kolejny chyba już milionowy teolog, kaznodzieja, zajął się tematyką przypowieści o synu marnotrawnym, napisał książkę na ten temat i zatytułował ją Bóg marnotrawny. Dlatego, że ta historia w pierwszej kolejności jest o Bogu, który jest tak hojny, że jest w naszych oczach wręcz marnotrawny. A dopiero w drugiej kolejności ta historia jest o synu, który się nawrócił i który został przez Boga przyjęty. Więc będziemy mówić o Bogu, który jest naszym przyjacielem, który jest naszym ojcem i co to tak naprawdę znaczy dla naszej codziennej modlitwy. Bóg jako przyjaciel. Jezus zaczyna swoją mowę i mówi: Któż z was, mając przyjaciela, i tu podaje pewną historię. Chcę, żebyśmy sobie wyobrazili pewną hipotetyczną sytuację i żebyśmy się spróbowali utożsamić z bohaterem tej sytuacji. Historia dotyczy człowieka, którego odwiedził przyjaciel. Odwiedził go o bardzo niefortunnej porze, bo o północy, w środku nocy. Niestety człowiek ten nie miał niczego, czym mógłby ugościć tego przyjaciela, a wiecie, że w tamtych czasach, w tamtej szerokości geograficznej, gościnność była związana z honorem. Gościsz człowieka, jesteś człowiekiem honoru. Nie jesteś w stanie go ugościć, ściągasz na siebie wstyd i hańbę. I ten człowiek jest tak zdesperowany, że postanawia poszukać ratunku u innego swojego przyjaciela. Idzie do niego w środku nocy, dobija się do drzwi i prosi o pożyczenie kilku bochenków czy kilku placków chleba. To jest bardzo kiepska pora. Jego przyjaciel z wnętrza mieszkania mówi mu o tym, że jest późno, że dzieci śpią, że nie chce ich budzić, że teraz nie jest w stanie mu pożyczyć. Ja się mu nie dziwię. Ostatnia rzecz, na jaką bym się odważył, to obudzić moje dzieci w środku nocy. Żałowałbym tego do godziny 7, a jakby musiał wstawać, to one by akurat zasnęły, więc wiem, o czym tu jest mowa. Natomiast trwają pertraktacje przez zamknięte drzwi. Pożycz, nie mogę, jest późno, dzieci śpią i tak dalej, i tak dalej. Dużo zamieszania jest w tej historii, ale najważniejszy jest komentarz, który Jezus czyni do tego krótkiego wydarzenia. Mówi coś takiego. Powiadam wam, jeżeli nawet nie dlatego wstanie i da mu, że jest jego przyjacielem, to dla natręctwa jego wstanie i da mu, ile potrzebuje. Wydaje się, że można wyciągnąć z tego prosty wniosek, że Bóg jest przyjacielem, który da nam pewne rzeczy dla świętego spokoju. Wystarczy mu trochę pozawracać głowę, wystarczy go trochę ponaciskać i on powie, dobra, masz, ale idź i nie dręcz mnie więcej. Rzeczywiście, coś takiego można byłoby skonstruować, taki wniosek mógłby wypłynąć z tej historii, ale mam wrażenie, że on jest nie do końca właściwy i nie dotyka sedna tej historii. W tej historii pojawia się takie greckie słowo anadejan, u nas przetłumaczone jako natręctwo, ale równie dobrze może być tłumaczone bardziej dosłownie i bardziej dosadnie jako bezczelność i bezwstydność. Więc teraz wyobraźcie sobie, że ten człowiek został wysłuchany dla swojego natręctwa, czyli dla swojej bezczelności i bezwstydności w proszeniu. I to jest paradoksalnie punkt ciężkości w tej historii. Ta historia jest o tym, że Bóg jest przyjacielem, który dopuszcza, że będziemy go natrętnie, bezczelnie i bezwstydnie prosić o ważne dla nas rzeczy. Dziwnie to brzmi. Bóg jest przyjacielem, który dopuszcza, że będziemy go natrętnie, bezczelnie i bezwstydnie prosić o pewne sprawy. To jest absolutne przeciwieństwo tego, co możemy zaobserwować u ziemskich królów, władców albo rządzących. Skrajnym przykładem takiego króla jest król opisany w księdze Estery. To był król, który karał śmiercią każdego, kto znalazł się w jego obecności, jeśli wcześniej nie został o to poproszony. Nasz Bóg jest królem, ale jest też przyjacielem, który nie tylko dopuszcza do siebie nas jako swoje dzieci, jako swoich przyjaciół, ale też pozwala na jakiś taki nienormalny sposób proszenia. Na nietaktowny, natrętny i bezwstydny sposób proszenia. Bóg popiera taki upór w modlitwie. Ale możemy zapytać, no dobrze, ale jakie my mamy tak naprawdę podstawy? Kiedy do takiego uporu, takiej bezczelności może dojść w naszym życiu? Oczywiście takie zaangażowanie, taka determinacja i taka bezczelność jest możliwe tylko i wyłącznie wtedy, kiedy mamy do czynienia z jakimiś naprawdę ważnymi dla nas sprawami. Jeśli pewna prośba jest kwestią tylko naszego kaprysu albo takiego nastroju danej chwili, to po pewnym czasie to nam przejdzie, my o tym zapomnimy. I o takim zaangażowaniu nie będzie mowy. Tutaj chodzi o sprawy naprawdę ważne i istotne. Czyli jakie? I tu do głosu dochodzi kontekst tej mowy Jezusa. Ona pojawia się zaraz po tym, jak Jezus uczył swoich uczniów modlitwy Ojcze Nasz. Modlitwa Ojcze Nasz to jest modlitwa w głównej mierze przyczynna, czyli składa się głównie z próśb. Jakie to są prośby? Święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Czyli prosimy Boga o to, żeby panował wśród nas, żeby był naszym królem. Bądź wola Twoja. To jest to, co mówiliśmy, o czym mówiliśmy w ubiegłym tygodniu. Nie moje zachcianki, nie moje widzimisię, ale Panie Boże, Twój plan ma być realizowany w moim życiu. Pokaż mi ten plan i go zrealizuj. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Tu nie ma prośby o kawior i Mercedesy. Tu nawet nie ma prośby o to, żeby ten chleb był obecny i mielibyśmy zapas tego chleba na następny miesiąc. Tu chodzi o to, co jest potrzebne nam dzisiaj, 21 maja. A 22 maja znowu będziemy modlić się o to samo. Odpuść nam nasze winy. Chyba nie ma człowieka, który nie potrzebowałby się tak pomodlić. Nie wódź nas na pokuszenie. Zbaw nas ode złego. Świat jest pełny złych rzeczy, ale my chcemy prosić Boga o to, żeby to nas nie dotykało, nie powalało, nie rujnowało. I teraz pytanie, czy te prośby zawarte w modlitwie Ojcze Nasz są dla nas na tyle ważne, że jesteśmy w stanie się zdobyć na taki upór, na takie zaangażowanie i wręcz bezczelność o to, żeby Boga o te sprawy prosić. Czy to jest dla nas naprawdę ważne? Czy może traktujemy to jako taki moment, taką chwilę, bo trzeba akurat się tą modlitwą pomodlić? Mam wrażenie, że tych próśb zawartych w modlitwie Ojcze Nasz Bóg nie zawaha się spełnić. I to właśnie w nawiązaniu do tych próśb Jezus mówi: każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Każdy, kto prosi, otrzymuje, kto szuka, znajduje, kto kołacze, temu otworzą. Korzystajmy z tego przywileju, że możemy przyjść do Boga i prosić Go, nawet bezczelnie, z uporem, ciągle o to samo, o ważną rzecz, która jest zgodna z Bożą wolą i która będzie nas budowała i zbliżała do Boga. Bóg Ojciec jest naszym Ojcem. I o tym też mówi Jezus i obrazując to, odwołuje się do naszych doświadczeń, do doświadczeń człowieka. I zadaje kilka takich pytań retorycznych. Czy jest wśród was ojciec? Można byłoby zadać pytanie, czy jest w kościele taki ojciec, który gdy go syn poprosi o chleb, da mu kamień? Albo gdy go poprosi o rybę, da mu węża, albo o jajo skorpiona i tak dalej, i tak dalej. Ja wiem, że jako ojcowie mamy słabe momenty, ale nie aż tak. Generalnie staramy się dawać swoim dzieciom to, o co proszą. Bardzo trudno jest często odmówić, a na pewno chcemy zapewnić im to, co jest podstawą ich życia, ich utrzymania. I tu znowu najważniejszy jest komentarz, który Jezus robi do tych kilku pytań retorycznych. Jezus mówi coś takiego. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. Bóg jest Ojcem nieporównywalnie lepszym od najlepszego Ojca tu na ziemi. I w Jego naturze leży hojność, szczodrość. On jest jakby dawcą z założenia. On chce dawać. I ewangelista Łukasz, w przeciwieństwie do Mateusza, który podaje bardzo podobne słowa Jezusa, ewangelista Łukasz mówi mu, że Bóg ma na myśli konkretną rzecz, konkretną sprawę, którą chce ciebie obdarować. Chce cię obdarować Duchem Świętym. Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy go proszą. I to można zrozumieć na dwa sposoby. Pierwszy jest taki, że możemy po prostu poprosić Boga o Ducha Świętego. To jest zachęcenie. Poproś Boga o Ducha Świętego. Ja wiem, że różnie do Ducha Świętego podchodzimy. Być może zakładamy, że gdzieś tam kiedyś na jakimś etapie naszego religijnego życia Bóg nas tym duchem obdarował, my go mamy, on działa i więcej o niego nie trzeba prosić. Mam nadzieję, że nie jest tak, że uznajemy prośbę o Ducha Świętego za nieistotną. Niemniej jednak ten fragment zachęca. Poproś o Ducha Świętego. I chcę, żebyśmy dzisiaj w modlitwie też prosili o Ducha Świętego dla każdego z nas, dla tej społeczności. Niech On działa i niech wykonuje taką pracę, jaka jest teraz w tym momencie potrzebna. Niech realizuje tu Bożą wolę, niech rozszerza Boże Królestwo przez nas. Prośmy o Ducha Świętego. Ale jest też drugi sposób, w jaki można zrozumieć ten tekst. Polega to na tym, że Bóg daje Ducha Świętego tym, którzy proszą w ogóle. Czyli jeśli jesteś człowiekiem przychodzącym do Boga w modlitwie, z tym całym uporem, o którym mówiliśmy, jeśli przedstawiasz Mu te wszystkie ważne prośby z Ojcze Nasz, to Bóg daje Ci Ducha Świętego. I to jest, brzydko mówiąc, swego rodzaju efekt uboczny. Bóg da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Prosisz Boga, więc wchodzisz z Nim w relację. Zaczynasz się z Nim porozumiewać, poznajesz Go. I Bóg zaczyna działać Duchem Świętym w twoim życiu. Tak czy inaczej, Bóg chce dać ci Ducha Świętego. Wiecie, jakie to ma konsekwencje dla naszego życia? Że Bóg chce nam dać Ducha Świętego? Wyobraźcie sobie, że rano chcecie zjeść śniadanie. Idziecie do piekarni, prosicie o kilka bułek, ale właściciel jest tak szczodry i hojny, że daje wam całą piekarnię. Wyobraźcie sobie, że prosicie Boga o pocieszenie, bo przeżywacie trudny moment, a On daje wam pocieszyciela. Prosicie Go o wzmocnienie w jakiejś sytuacji, a On daje wam tego, który jest mocą. Prosicie o wskazówkę, dostajecie przewodnika. Prosicie o dobre rzeczy, On daje dobro. Prosicie o jakikolwiek inny dar, a On daje wam dawcę. Co my możemy wiedzieć o hojności i szczodrości? Może nieraz w życiu prosiliśmy Boga o to, żeby pomógł nam żyć z Nim. A Bóg mówi, a co ty na to, żebym żył w tobie? Prośmy o Ducha Świętego. Z uporem. Bezczelnie, bezwstydnie. Bo Bóg chce nam go dać. I lepiej, żeby nie zdarzyła się taka sytuacja, że nie dostaniemy go albo jakiegokolwiek innego daru tylko dlatego, że nie poprosiliśmy. Prośmy, bez problemu, bez oporów, bo Bóg jest hojny. Amen.